Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie Was witam. Dziękuję ojcom za zaproszenie i Wam, duszpasterstwu akademickiemu i duszpasterstwu postakademickiemu. Cieszę się, że pomimo późnej godziny jesteście tutaj i chcecie na modlitwie spotkać się z tajemnicą Bożego Miłosierdzia. Jeszcze lepiej je zrozumieć i dobrze, bo to jest chyba największy dar, jaki otrzymujemy od Pana Boga, żyjąc tutaj na ziemi. I im kto lepiej zrozumie Boże miłosierdzie, tym ma szansę na większą świętość. Tym ma szansę na jeszcze większą bliskość z Bogiem w niebie. Same dobro z tego wynika. I dobrze, kiedy czujemy, że wciąż za mało wiemy na temat Bożego miłosierdzia. Kiedy pytamy, Panie Jezu, co mogę zrobić, żeby kochać Ciebie bardziej, żeby nie marnować tych łask, które mi dajesz. A z tą Bożą miłością to spotykamy się codziennie, bo gdyby Bóg nas nie kochał i nie troszczył się o nas każdego dnia, to marny byłby nasz los. I choć nieraz mamy tendencję, żeby raczej dostrzegać to, czego Bóg wobec nas nie zrobił, to jednak jak będziemy myśleć o tym Bożym miłosierdziu, to zobaczymy, że nasz punkt koncentracji powinien być gdzieś indziej. A więc na dostrzeganiu, ile dobra codziennie otrzymujemy od Pana Jezusa. I chyba najwięcej dobra to nam Pan Bóg daje, oczywiście tego dobra związanego ze swoją miłością, ilekroć przystępujemy do sakramentu pokuty, spowiedzi. Bo to jest chyba źródło Bożej miłości, Bożego miłosierdzia, jakie możemy tutaj na ziemi dostąpić. Chyba właśnie w tej największej pełni najwyraźniej możemy i najbardziej namacalnie dostrzec, jak Bóg nas kocha za każdym razem, kiedy przez usta kapłana powtarza: ja odpuszczam Tobie grzech. To jest szczyt Bożego miłosierdzia, że zostajemy przywróceni do przyjaźni z Bogiem. Na nowo możemy nazywać Go Ojcem i On na nowo przyjmuje nas jako swoje grzech. Oczyszcza nas, nasze dusze, serca, opatruje nasze rany. Nic piękniejszego w doświadczeniu Bożej miłości nie może się wydarzyć niż właśnie wtedy, kiedy przystępujemy do spowiedzi. No ale też zdajmy sobie sprawę z tego, że nie zawsze doceniamy tę tajemnicę Bożej miłości, która jest nam objawiana właśnie przez spowiedź świętą. No bo ona nam tak często już spowszedniała. No bo przecież spowiadamy się już tyle lat. A niektórzy spowiadają się bardzo często, a niektórzy znowu bardzo rzadko. Często nie pojmujemy tego, jak to jest wielka łaska. No może właśnie dlatego, że ona jest dla nas taka codzienna. Ja myślę, że ci, którzy mają rzadszy dostęp do konfesjonału, do kapłana, to doskonale pojmują, jaki to jest wielki dar. No my jesteśmy w tej doskonałej sytuacji, że ci kapłani wciąż tutaj są w Polsce na wyciągnięcie ręki i kiedy tylko chcę, mogę przyjść i prosić Jezusa o Jego miłosierdzie. Ale właśnie przez to, że często nie zastanawiamy się nad tym, z jak głęboką tajemnicą przychodzi nam obcować w konfesjonale, to jest tak, że ta spowiedź nam powszednieje, że nie przygotowujemy się do niej tak, jak powinniśmy, że nawet później twierdzimy, że ona już nic nie zmienia w naszym życiu, albo że wcale nie czujemy, żeby nas Pan Bóg kochał, kiedy odchodzimy od konfesjonału. A są nawet tacy, którzy powiedzą, że te spowiedzi są nieskuteczne, to znaczy za szybko wracamy do swoich słabości. Oczywiście problem nie tkwi w konfesjonale ani w rzekomym braku Bożej łaski, tylko w nas samych. Bo może właśnie brakuje nam tego, żeby na nowo zobaczyć w sakramencie pokuty miłość Jezusa. Brakuje nam dostrzeżenia Jego obecności w konfesjonale. I że raczej zamiast tego to jest dla nas jakiś trudny, przykry obowiązek, który niektórzy chcą jak najszybciej odbębnić, i o nim szybko zapomnieć. Jako kapłani to widzimy, kto z jakim nastawieniem przychodzi do konfesjonału. Czy przychodzi spotkać się z Jezusem i z Jego miłością i po prostu aż go w cudzysłowie roznosi z tej radości, że oto po raz kolejny Jezus przyjmuje go do swojej, do tej jedności, przyjaźni z sobą. Czy raczej przychodzi ktoś tylko po to, żeby no właśnie, po raz kolejny wyznać swoje grzechy i się w ogóle nad tym nie zastanowić. I nieraz jest nam bardzo smutno, ponieważ jako kapłani widzimy, że z takim nastawieniem to niewiele zmieni się w życiu takiej osoby. Że dusza takiego człowieka jest bardzo zamknięta na Pana Jezusa. Że tak się dzieje, kiedy nie traktujemy spowiedzi poważnie, tak jak na to zasługuje. Że nie widzimy w niej przestrzeni Bożego miłosierdzia. No ale też zauważamy, że coraz więcej ludzi naprawdę na serio traktuje spowiedź. I dopytują się, co mogę zrobić, żeby lepiej się spowiadać. Żeby moja spowiedź była coraz bardziej doskonała. Może mi ksiądz wskaże jakieś błędy w moim spowiadaniu się. Może powie, co mogę zrobić, żeby się lepiej do niej przygotować. Może poleci jakieś książki, lektury. Ja pamiętam jakiś czas temu w mojej parafii, gdzie na co dzień posługuję, powiedziałem takie kazanie o tym, o czym często zapominamy mówić w konfesjonale. I to kazanie nagrałem. Wsadziłem do internetu na kanał, który prowadzę i okazało się, że w 3 miesiące ponad 200 tysięcy ludzi obejrzało to kazanie. O czym to świadczy? Że ludzie naprawdę chcą się dobrze spowiadać. Że mają taki głód tej wiedzy. Że dostrzegają, ile mogą otrzymać łask, jeśli podejdą do tego trochę inaczej. Tylko, że w tamtym kazaniu mówiłem o podstawach. A teraz chciałbym wejść na trochę wyższy poziom. Właśnie udzielić odpowiedzi tym, którzy pytają, co mogę zrobić, żeby spowiadać się w sposób bardziej doskonały. Jak wygląda spowiedź świętych? O właśnie, jak spowiadali się święci? Tego rodzaju pytania warto sobie zadawać. Przede wszystkim musimy zdać sobie sprawę z kilka takich bardzo fundamentalnych spraw, jeśli chcemy odpowiedzieć na te pytania. Przede wszystkim człowiek, który w sposób bardzo dojrzały, powiemy doskonały, chce potraktować spowiedź świętą, to przychodzi do niej z pełną świadomością tego, po co idzie do spowiedzi, z kim się spotyka w spowiedzi i co przynosi ze sobą do tej spowiedzi. A przychodzimy do spowiedzi z naszymi grzechami. I to jest bardzo ważne. Nie przychodzimy do konfesjonału z naszymi problemami, z których chce się wygadać księdzu. Konfesjonał to nie jest budka psychologiczna, że szukam porady, muszę się zwierzyć, opowiedzieć coś, poczuć się lepiej, tylko przychodzę ze swoimi grzechami, przyznać się do swoich grzechów. Z grzechami, które mają swoje korzenie zawsze w szatanie, w jego obecności w moim życiu. Oddziaływaniu na mnie samego, na moje serce, umysł, zmysły. I nieraz jest to oddziaływanie bardzo silne, czasami można powiedzieć o zniewoleniu. Jeśli człowiek ma tego świadomość, kto za tym stoi, kto stoi za każdym moim grzechem, to zupełnie inaczej będzie wyglądała ta spowiedź święta. Drugi rodzaj świadomości, który trzeba wnieść ze sobą do konfesjonału, jeśli chce, żeby ta spowiedź była jeszcze bardziej doskonała, to świadomość, że każdy grzech to jest jakiś rodzaj buntu, który pojawił się w moim życiu. Buntu wobec Boga. Jest to w jakimś stopniu powtórzenie buntu upadłych aniołów, nieposłuszeństwa pierwszych rodziców. To nie jest takie od coś, co się wydarzyło w moim życiu, i o problemu nie ma. To jest bardzo poważna sprawa. Że w jakiś sposób naruszyłem Boży porządek i że właśnie zdaję sobie z tego sprawę. I kolejna bardzo ważna świadomość, która przychodzi w związku z tymi dwiema pierwszymi, to to, że ja potrzebuję Bożej pomocy, że sam się z tego nie uwolnię. Człowiek o własnych siłach nigdy nie zwycięży szatana. Nigdy to zło się od niego nie odklei, nie odczepi, jeśli tutaj nie zadziała Boży skalpel. I tylko Jezus może mnie uwolnić spod władzy szatana, że potrzebuję Jego pomocy. I jeszcze kolejna bardzo ważna, kluczowa sprawa, to to, czy ja przychodzę prosić o tę pomoc, no właśnie, Boże, daj mi i już. Czy raczej, Boże, błagam Cię, pomóż mi, bo jak mi nie pomożesz, to ja sobie nie wyobrażam, że ja jestem w stanie zbliżyć się do Ciebie, wrócić na ścieżki normalności. Tu chodzi właśnie o tę wewnętrzną żarliwość otrzymania pomocy od Boga. I czy równocześnie jest we mnie szczerość, szczerość pragnienia pojednania się z Bogiem? Czy jest we mnie wola uwolnienia się od wpływu szatana, czy raczej też, że przychodzę do spowiedzi i tak naprawdę nic nie chcę zmieniać w swoim życiu? Jeżeli kapłan w jakimś stopniu zaproponuje cokolwiek, co by mogło mnie uwolnić od tego zła, to się zaczynam na niego buntować, złościć. Co mi ksiądz coś tam nakazuje? Niestety wielu ludzi tak ma i takie spowiedzi nic nie zmienią. A więc im we mnie bardziej prawdziwe jest pragnienie nawrócenia się, tym więcej otrzymam łask od Boga. I to wszystko będzie stanowiło fundamenty doskonałej spowiedzi świętej, czyli czerpania w całej obfitości z łask Bożego miłosierdzia. Ale dodatkowo na tę doskonałość spowiedzi będzie wpływała także moja świadomość tego, z kim się spotykam w tej spowiedzi. A spotykam się przede wszystkim z osobą samego Jezusa Chrystusa, obecnego w osobie kapłana. Zdaję sobie sprawę z tego, że tam w konfesjonale jest obecny Chrystus, który o mnie wszystko wie. Chrystus, który mnie bardzo kocha, a że kapłan jest tylko narzędziem. I wtedy to nie ma znaczenia, do którego kapłana pójdę. Są tacy, którzy idąc do spowiedzi, wręcz nawet modlą się: Boże, przemów do mnie przez usta tego kapłana. Boże, wylej teraz swoje łaski na tego księdza, żeby on powiedział dokładnie to, co Ty chcesz, żeby zostało mi powiedziane. I wiecie co, ja też to czuję, kiedy ktoś się tak pomodlił przed spowiedzią. Bo nagle w czasie spowiedzi pojawiają się we mnie jakieś obrazy albo jakieś zdania, których wiem, że sam bym nie wymyślił, i zaczynam mówić temu człowiekowi coś bardzo ważnego. Wiem, że to jest ważne po jego reakcji. I wiem, że taka osoba musiała się pomodlić przed tą spowiedzią, żeby otrzymał jakąś specjalną pomoc od Pana Boga. Jakieś światło, że wręcz czuję, że to, co mówię, to są słowa samego Jezusa. To już nie jest to, co ja bym sobie sam wymyślił. Dobrze jest w tak bardzo świadomy sposób podchodzić do konfesjonału i tak się modlić za spowiednika, by stawał się narzędziem samego Chrystusa, aby przez niego przebijał Chrystus. To daje niesamowite owoce. Kiedy spełnione są te wszystkie warunki, to jakość spowiedzi już wstępuje na zupełnie inny poziom. Zmienia się cała spowiedź święta i także to wszystko, co będzie owocem tej spowiedzi w naszym życiu. Ale tutaj wymieniłem tylko podstawy. Oczywiście można by tutaj powiedzieć dużo więcej i powiem o tym, bo myślę, że to są bardzo ważne rzeczy. Co więcej może pojawić się w doskonałej spowiedzi? Przede wszystkim człowiek przychodzi do takiej spowiedzi nie tylko z żalem w sercu, spowodowanym grzechami, które popełniliśmy, ale także z radością, że po raz kolejny mogę doświadczyć Bożego miłosierdzia, że mogę spotkać się z Jezusem, że mogę dostąpić Jego przebaczenia. Pan Jezus często powtarzał świętej siostrze Faustynie Kowalskiej, jak wielką radość sprawia Mu przebaczanie. Nie sprawiają Mu radości nasze grzechy, upadki. Wręcz przeciwnie, to zadaje Mu ból, cierpienie. Ale wielką radość sprawia Mu okazywanie miłosierdzia nam, biednym, słabym. I uświadomić sobie to, to jest wielka radość. I miarą doskonałej spowiedzi będzie też wzrost naszej wdzięczności Bogu za Jego dobroć, wzrost potrzeby dziękczynienia za każdy akt otrzymanego przebaczenia. Ile razy zdarzyło Ci się uwielbiać Pana Boga po spowiedzi i wracać do tego jeszcze na przykład kolejnego dnia i może jeszcze kolejnego. Boże, dziękuję Ci za to, że przebaczyłeś mi grzech. Boże, dziękuję Ci, że podniosłeś mnie z tego upadku, że wydobyłeś mnie z tej przepaści. Gdyby nas spotkało jakieś fizyczne zło na świecie i gdybyśmy z tego zła zostali wyratowani, ile razy byśmy dziękowali ludziom, którzy nam w tym nieszczęściu pomogli. A więc tym bardziej powinniśmy wracać do tego aktu Bożego miłosierdzia, ilekroć odchodzimy od konfesjonału, szczególnie jeśli tam były obecne grzechy ciężkie. Jeśli nas Jezus z tych grzechów ciężkich uwolnił. Czy zdarza Ci się Boga za to uwielbiać, dziękować Mu za to? Tam, gdzie mówimy o doskonałych spowiedziach, to takie postępowanie jest czymś oczywistym. Doskonała spowiedź możliwa jest także, gdy zdaję sobie sprawę z tego, że jestem grzesznikiem i że przychodzę do konfesjonału jako grzesznik. Nie ukrywam tego, nie wybielam siebie, nie tłumaczę się. Niektórzy to przychodzą do konfesjonału tylko po to, żeby udowodnić, że nie mają grzechów. Albo że to inni są winni temu, że oni upadają. Grzeszę tak, to prawda, ale tylko dlatego, bo żona mnie sprowokowała. Albo to mąż jest temu winien, albo sąsiedzi. Wszyscy, tylko nie ja. To nie o to chodzi. Spowiedź nie jest miejscem udowadniania swojej bezgrzeszności, ale miejscem odważnego stawania w prawdzie przed sobą i przed Bogiem. Bóg zna i tak prawdę o mnie samym. Ja tam nie muszę nic wybielać. I znakiem dobrze przeprowadzonej spowiedzi, a jeszcze wcześniej rachunku sumienia, jest trzeźwe patrzenie na siebie i na swoje możliwości poprawy. Tak, jest to możliwe. Mogę stać się lepszy. Mogę wyjść z tego grzechu. Jest to możliwe, bo ufam i wierzę w Bożą pomoc. Wiem, że na tej konkretnej spowiedzi, na której teraz właśnie byłem, na której przystąpiłem, otrzymuję wszystkie łaski, aby poradzić sobie z tym konkretnym grzechem, który wyznałem. Że to nie będzie coś, co wydarzy się po 10 spowiedzi czy po 100. Już teraz, dziś otrzymałem wszystko, co jest konieczne, żeby z tym grzechem zerwać. Pytanie tylko, czy ja chcę? Czy ja chcę podjąć współpracę z tą Bożą łaską? To nie jest tak, że w spowiedzi otrzymujemy jakiś rodzaj wybrakowanej Bożej pomocy, niepełnej. Zawsze otrzymujesz 100%. Uwierz w to. Przy dobrej, doskonałej spowiedzi człowiek wierzy w możliwość swojego nawrócenia tu i teraz. Wie, że może się poprawić i nie odchodzi od konfesjonału zniechęcony do samego siebie. A ta spowiedź i tak nie miała sensu, i tak nic się w moim życiu nie zmieni. Wcześniej się nie zmieniło, czemu miałoby się zmienić teraz? Przy doskonałym traktowaniu spowiedzi człowiek uświadamia sobie za każdym razem, że Bogu zależy na mnie, że jestem dla Niego ważny, że mnie naprawdę kocha, że daje mi przebaczenie po raz 77, 777 i więcej razy, bo chce mieć mnie na wieczność przy sobie. Tak bardzo mu zależy na mnie. To jest niesamowite. Przy doskonałej spowiedzi będziesz wolny od poczucia, że Bóg gniewa się na ciebie z powodu twoich grzechów, twoich upadków. A niestety, częsta pokusa pochodząca od szatana. Wyznałeś grzech i wychodzisz taki przygnieciony. O, teraz to już dosoliłem. Bóg się na pewno gniewa na mnie, a może nawet sam kapłan dał temu wyraz przez swoją postawę jako spowiednik. No, może tak być. Ale jeżeli w twoim sercu będziesz miał to uporządkowane, to wiesz, Bóg nie gniewa się na ciebie z powodu twoich upadków, bo najpierw dostrzegasz Jego nieskończoną miłość. Choć owszem, nie przysłania to obrazu także bólu, który sprawiły mu twoje grzechy. I tego masz na pewno świadomość. Ale nigdy Bóg nie gniewa się na ciebie. Miarą doskonałej spowiedzi będzie też doskonały żal. Pamiętam, bo to było właśnie pytanie, jakie dostałem od księdza egzaminatora na egzaminie do bierzmowania, jak byłem w 7 klasie. Jeszcze wtedy były egzaminy. Jeszcze wtedy był katechizm i 250 pytań, które trzeba było się nauczyć. Dzisiaj to jak zadajemy 10 pytań, to połowa rodziców się buntuje, że zniechęcamy dzieci, a wtedy trzeba było 250 wykuć na pamięć. I dostałem akurat właśnie takie. Co to jest żal doskonały i żal niedoskonały? I żal niedoskonały polega na tym, pamiętam to, bo powiedziałem dobrze, że żałujemy, bo boimy się kary za grzech. Że nas tam właśnie to piekło czeka. Ale żal doskonały polega na tym, że ja mam świadomość, że zraniłem Pana Boga. To jest właśnie ten żal doskonały. A więc doskonała spowiedź będzie prowadziła do doskonałego żalu za grzech. Do tej świadomości, jak bardzo zraniliśmy Boże serce, Bożą miłość. Ale z tego też zrodzi się doskonałe postanowienie poprawy. Słyszeliśmy o postanowieniu poprawy, ale coś takiego jak doskonałe postanowienie poprawy? A no właśnie. A to doskonałe postanowienie poprawy to nic innego jak pragnienie, że ja chcę być święty. Że ja zmierzam w swoim życiu do doskonałości, nie do przeciętności. Do doskonałości. Oczywiście doskonałość to nie znaczy bezgrzeszność, bo ona jest niemożliwa. Jak długo będziemy żyli, tak długo musimy liczyć się z tym, że niestety będą nam się przytrafiały jakieś upadki. Ale ta doskonałość życia polega na tym, że mam w sobie coraz większą świadomość, że Bóg przy mnie jest obecny, że żyję w Bożej obecności. Liczę się z tym, że Bóg przy mnie jest i często o tym myślę. Tak jak czasami niektórzy mają taką bardzo bliską relację z własnym aniołem stróżem, często wyobrażają sobie jego obecność przy sobie, to tak właśnie te osoby, które zmierzają do doskonałości, do świętości, to myślą o Bogu, o Jezusie. On przy mnie teraz jest, ani na chwilę mnie nie zostawia. Więc ja nie chcę Jego zostawić samego. Odzywam się do Niego, rozmawiam z Nim wiele razy w ciągu dnia. Powierzam o to wszystko, co się dzieje, ludzi, których spotykam. Zapraszam go do tej mojej codzienności. Oddaję mu to, co mnie spotyka. To jest właśnie świętość. Doskonała spowiedź jest też wolna od względów ludzkich i od uzależnień emocjonalnych. Co to znaczy względów ludzkich? No to jest właśnie wtedy, kiedy idę do spowiedzi, żeby się przypodobać. Przypodobać się dziewczynie, chłopakowi, narzeczonej, mężowi, żonie, rodzicom i tak dalej. Albo może nawet księdzu, żeby mnie ksiądz zobaczył, no, że byłem u spowiedzi, że jest wszystko okej. To taka doskonała spowiedź jest od tego wolna. Ja wtedy wiem, że ja idę do spowiedzi ze względu na samego Jezusa, nie ze względu na ludzi, żeby zobaczyli, że ja tam nad sobą pracuję. Jest wolna od uzależnień emocjonalnych w tym znaczeniu, że jak to niektórzy mówią, ja nie czuję potrzeby, żeby iść do spowiedzi. Albo właśnie czuję dzisiaj potrzebę, żeby się wyspowiadać. Tu nie chodzi o to, czy coś czuję, czy coś nie czuję. Ale chodzi właśnie o to, że ja wiem, że jak mam grzech ciężki, mam iść do spowiedzi, a jak nawet nie mam grzechu ciężkiego, to wiem, że jak chcę pracować nad sobą, nad swoją świętością, to mam ustalone, że idę co 3 tygodnie, co 2 tygodnie, może co tydzień do spowiedzi, tak jak to ustaliłeś z kapłanem, ze spowiednikiem. I się tego trzymasz, bez względu na to, czy coś czujesz, czy nie czujesz. Owocem dobrej spowiedzi, także tej, która zmierza do doskonałości, będzie nie tylko umiejętność dostrzegania zła w swoim życiu i to będzie taka umiejętność, która dość precyzyjnie potrafi to zło dostrzec i nazwać po imieniu, ale także będę potrafił dostrzec dobro, które pojawia się w moim życiu, że będę potrafił za to dobro Panu Bogu podziękować i że będę starał się je potem rozwijać. Ale też, jeżeli ja już dostrzegam to dobro, to uwaga na pewną pułapkę. Że to nie jest tak, że ja odchodzę do konfesjonału, to, że mam takie poczucie, o właśnie, że jestem zadowolony z siebie. Owocem doskonałej spowiedzi nigdy nie będzie takie poczucie, że oto jestem zadowolony z siebie. Raczej na odwrót. Człowiek ma poczucie, że wciąż bardzo, coraz bardziej potrzebuje Bożej pomocy, Bożej łaski. Nigdy nie jestem zadowolony z siebie, bo to byłaby pycha. Wiem, że co dobre, to pochodzi od Pana Boga, z Bożej łaski. Dobrze wyczuwam swoją bezsilność. Niektórym wydaje się, że miarą dobrej i doskonałej spowiedzi będzie ilość wylanych łez w konfesjonale. O, jak sobie tak dobrze popłaczę, to znaczy, że to była dobra spowiedź. No to tak nie jest. Tu nie chodzi o jakieś emocje i o ilość wylanych łez. No ale są tacy, którzy tak właśnie myślą. No nie jeden raz mi się zdarzyło, że ktoś tak mi się rozpłakał dość solidnie w konfesjonale i zawsze czuję pewien dyskomfort. Dyskomfort spojrzeń ludzi kierowanych w moją stronę. To są spojrzenia krytyczne, którzy myślą sobie, co ten ksiądz robi tej kobiecie. No bo to z reguły panie płaczą. Czy on na nią krzyczy, czy co? I raz, czy drugi, to muszę powiedzieć, proszę już nie płakać, błagam, bo mi nikt nie przyjdzie później do spowiedzi. I czasami, no tak właśnie jest, że jedna taka osoba, jak sobie popłacze, to już później do mnie nikt nie przychodzi do spowiedzi, bo myślą, że ksiądz to nakrzyczał na kogoś. Więc to nie o to chodzi, żeby w konfesjonale płakać. To nie jest żaden znak dobrej spowiedzi, że sobie popłakałem. Tutaj trzeba takie emocje nieraz stopować. Doskonała spowiedź jest możliwa, jeśli człowiek będzie poważnie traktował pracę nad sobą, także w tym wymiarze sumienia, spowiedzi. I tutaj na pewno dobrym krokiem jest poszukanie sobie stałego spowiednika czy kierownika duchowego. Często jest to ta sama osoba. Bo wtedy człowiek pracuje rzeczywiście nad sobą, wie, że dzieje się w tym konfesjonale coś ważnego, jest pewien plan pracy i trzeba z niego zdać sprawę. Ale z wielką nieuczciwością, jak ktoś ma takiego stałego spowiednika czy kierownika, ale jak się wydarzy jakiś większy upadek, no to wtedy idę gdzieś tam do jakiegoś sąsiedniego kościoła. Ale jak już jest dobrze, to znowu wracam do tego spowiednika i pokazuję się tylko z tej dobrej strony. Na tym to nie polega. Więc ta dobra, doskonała spowiedź jest bardzo uczciwa i przeprowadzana właśnie przez towarzyszenie kogoś, kto mnie pozna i może mi poświęcić trochę więcej czasu. Ale oczywiście domaga się wielkiej odwagi, uczciwości i zaufania też do tego kapłana. Często jest tak, że ktoś prosi o takie spowiednictwo stałe, kierownictwo, ale jedna, dwie spowiedzi już później nie wraca. No bo widzi, że to są pewne wymagania, że to nie jest takie proste, jak się na początku wydaje. Przy doskonałej spowiedzi człowiek nie tylko dostrzega złe uczynki, które popełnił, ale też potrafi dostrzec intencje, które im towarzyszyły. A więc zadaje sobie pytanie, dlaczego popełniłem to zło? A więc w konfesjonale nie powie, że pokłóciłam się z siostrą, pokłóciłem się z żoną czy z mężem, ale też dlaczego doszło do tej kłótni. Gdzie jest we mnie ta słabość? Potrafię ją nazwać, korzeń tego grzechu. To jest bardzo ważne. Bardzo ważne, żeby dostrzec intencje, które towarzyszą moim upadkom. To pierwotne nieuporządkowanie. Jeżeli się nie dojdzie do tego korzenia, to niestety wciąż to zło będzie wracać. Przy doskonałej spowiedzi człowiek spowiada się nie tylko z tego, co zrobił, ale także z tego, co nie zrobił. I tu mamy na myśli zaniedbania. Bardzo ważne, i to jest właśnie ta spowiedź świętych, że potrafię wyczuć, czego Pan Bóg ode mnie chce, a ja tego nie zrobiłem. W jakiej sprawie nie przyczyniłem się do budowy Królestwa Bożego tutaj na ziemi przez swoje zaniedbanie, lenistwo, nieuporządkowanie i tak dalej. Często to są właśnie grzechy związane na przykład z tym, że gdzieś powinniśmy być, coś zrobić, w coś się zaangażować, pomodlić. Czasami właśnie sprawa duchowa, adoracja, modlitwa, różaniec i tak dalej. Ktoś prosił o modlitwę. Tak, pomodlę się. Nie pomodliłem się. Ten człowiek upadł i tak dalej. Zaniedbanie dobra. I człowiek widzi, że to jest nieraz bardzo poważna przestrzeń jego życia. Te sprawy zaniedbane. Ja pamiętam kiedyś, kiedy rozeznawałem, czy mam wydać jakieś książki, że dość długo się nad tym zastanawiałem, bo mówię, że nie chcę robić czegoś, czego Pan Bóg nie chce. I tak odkładałem jeden rok, drugi rok, trzeci rok i w końcu miałem gdzieś taki sen, że siedzę sobie w kinie, oglądam film, dosiada się do mnie Pan Jezus, śmieje się z tego filmu, bo oglądaliśmy jakąś komedię i nagle tak patrzy się na mnie poważnie. Ej, ty, rusz się za te książki, bo tobie dużo czasu nie zostało. I już wiedziałem, że ja mam to zrobić. Ale to byłoby zaniedbanie, gdybym tego nie zrobił. I pewnie jeszcze wiele innych rzeczy. Więc warto też pytać Pana Boga o to dobro, które mam zrobić. Przy doskonałej spowiedzi człowiek dostrzega, że kluczem wielu grzechów jest pycha, nadmierna pewność siebie i zapominanie o Bogu w ciągu dnia, zapominanie o wzywaniu Jego pomocy. Takie dwie proste sprawy, ale ileż grzechów idzie właśnie za nimi. Warto o tym pamiętać. I taki człowiek później temu zapobiega. Potrafi skutecznie walczyć z każdymi przejawami pychy w swoim życiu, czy właśnie o tym, że zapominamy o Panu Bogu. Owocem doskonałej spowiedzi będzie też świadomość ranienia Bożej miłości. I dlatego też to jest bardzo ważny punkt rachunku sumienia. Gdzie i w jakich okolicznościach zraniłem Bożą miłość? I czy brakowało mi też miłości w stosunku do ludzi? Czy brakowało mi miłości w sercu, w spojrzeniu, w mowie wobec innych? Jeśli tak, przepraszam za to Pana Boga i potrafię też przeprosić drugiego człowieka, że w moim życiu zabrakło tej miłości. I bardziej czuwam nad tym, żeby tej miłości nie brakowało, żeby nie bać się tych znaków miłości, żeby je pomnażać w swoim życiu. Doskonała spowiedź prowadzi nas też do skruchy i pod krzyż. Dobre, doskonałe spowiedzi rodzą wybitnych czcicieli krzyża. I już mamy tutaj odpowiedź na to, kto ze świętych spowiadał się w doskonały sposób. Właśnie ci, którzy często stawali pod krzyżem, potrafili właśnie wtedy pod nim zapłakać. I tego rodzaju spowiedź, skrucha będzie rodziła w nas potrzebę, aby w sposób doskonały wynagradzać Panu Bogu za grzechy i te swoje, i innych ludzi. Owocem doskonałej spowiedzi będzie też pragnienie pokutowania za popełnione grzechy. O tym pokutowaniu to trochę powiem jeszcze na kazaniu. Człowiek, który w sposób doskonały doświadcza Bożej miłości, chce także w podobny sposób być świadkiem Bożej miłości wobec ludzi. Nie boi się o tym mówić. nie boi się tę miłość udzielać tak, jak to czynili właśnie święci. O, choćby właśnie święty Jan Paweł II, święta Matka Teresa z Kalkuty i wielu, wielu innych. I w końcu doskonała spowiedź prowadzi nas i przybliża do Maryi, Matki Bożej. Ona staje się wtedy naszą duchową kierowniczką, nauczycielką, opiekunką. Ją często wzywamy na pomoc, szczególnie wtedy, kiedy szatan atakuje. Bierzemy do ręki różaniec, to jest nasza tarcza, i mówimy: szatanie, trzymaj się z daleka, bo stoi przy mnie matka. To trzeba robić bardzo świadomie. I ona nas będzie chronić przed pułapkami szatana. Prosimy ją, żeby nasze grzechy nie przyczyniały się do burzenia przez nas samych Królestwa Bożego na ziemi. I w końcu, czcząc Maryję, zbliżając się do niej, zbliżamy się do jej serca, a przez jej serce do serca jej Syna. Żeby zrozumieć Bożą miłość, trzeba zrozumieć serce Jezusa. Ale nie sposób tego uczynić bez pomocy choćby właśnie Matki Bożej. Ona najlepiej rozumiała z ludzi to serce. Dlatego kto chce w pełni pojąć, na ile to jest nam dane tu na ziemi, Boże miłosierdzie, to najskuteczniej uczyni to właśnie zbliżając się do Maryi. Czego życzę wam właśnie w tym dniu, kiedy czcimy Boże miłosierdzie, abyśmy mogli, potrafili się zbliżyć do tej tajemnicy przez wstawiennictwo Matki Bożej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.